Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk odwołało zaplanowaną na dziś konferencję poświęconą rodzinie i zagrożeniom, a wszystko w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa. Oczywiście zdrowie i jego ochrona są dziś najważniejsze, ale rozumiem, że skoro o rodzinie chcieliście dziś dyskutować, to tak jak brzmiał tytuł waszej konferencji, w waszej opinii współczesna rodzina jest również zagrożona, rozumiem. Przed czym, a może przed kim należy dzisiaj chronić polską rodzinę?
Panie redaktorze, od blisko 2 lat Stowarzyszenie Odpowiedzialne Gdańsk stara się nagłośnić problem edukacji seksualnej, permisywnej edukacji seksualnej, która wkracza do naszych szkół. Także pierwszym i najważniejszym wykładem dzisiejszej konferencji miał być wykład pani dr Aleksandry Kicińskiej pod tytułem Wpływ seksedukacji na rozwój młodego człowieka. Natomiast wspólnie z panem Adamem Chmielewskim chcieliśmy rozszerzyć ten problem rodziny i zagrożeń, z jakimi ona się styka, o 2 dodatkowe wykłady, kulisy sterowania społeczeństwem. Natomiast ja miałem krótki wykład na temat skutków zapaści demograficznej w Polsce.
I te... Ale od dłuższego czasu, tak chcę nawiązać do tego, co pan powiedział, ta seksedukacja, czy ona jest rzeczywiście problemem? Bo mam wrażenie, że wy tak mocno akcentujecie tę sferę, a tymczasem jest jeszcze demografia, jest jeszcze, tak jak pan powiedział, sterowanie społeczeństwem. Czy seksedukacja, czy edukacja seksualna, czy wpływ na rozwój młodego człowieka tej sfery jest numerem 1 dla państwa?
To znaczy, panie redaktorze, oczywiście my dzisiaj patrzymy znacznie szerzej, także się edukujemy i także widzimy coraz większe zagrożenia, czy może inaczej, potrafimy spojrzeć szerzej na rodzinę jako taką i na skutki zapaści demografii jako takiej. Sama seksedukacja jest jednym z czynników zapaści demograficznej, natomiast przyczyny są znacznie szersze. Pozwolę sobie tylko podać jeden ze współczynników, który mówi o tym, w jakim stanie dzisiaj jest polska demografia. Mimo wprowadzeniu programu 500+ w 2015 roku, wskaźnik, tak zwany wskaźnik dzietności w Polsce waha się w okolicach liczby 1,4. Dla wszystkich słuchaczy wskaźnik dzietności mówi nam o tym, że 100 kobiet rodzi około 140 dzieci.
Ale ten problem, jeżeli mówimy o demografii, to ten problem dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy, a można powiedzieć nawet świata. O tym mówią profesorowie zajmujący się demografią. Ja znalazłem taką wypowiedź pani Ireny Kotowskiej, profesor demografii z SGH, która tłumaczy różne mechanizmy i to, że Polaków ubywa, dlaczego tak się dzieje, jakie są tego przyczyny. Jakie są przyczyny według pana tego, że nas jest coraz mniej?
Panie redaktorze, przyczyny zapaści demograficznej i a co za tym idzie upadku cywilizacji, one tak naprawdę nie zmieniają się na przestrzeni nie tylko ostatnich lat, ale także na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Dlatego, że jeżeli przeanalizujemy upadki takich cywilizacji, jak choćby cywilizacja Sparty, czy grecka, może ogólnie grecka cywilizacja, między innymi w mieście Sparta, czy w Atenach, czy też zapaść cywilizacji rzymskiej, cesarstwa rzymskiego, to wszyscy, którzy analizują te problemy, mówią dokładnie za każdym razem o tym samym. I jako pierwszy powód zapaści cywilizacyjnej wskazują rozpad rodziny. To jest najczęściej wymieniany powód zapaści cywilizacyjnej. Czyli pierwsze to jest rozpad rodziny, depopulacja, celibat i bezdzietność, nienasycony hedonizm, ale także takie czynniki jak zwiększone opodatkowanie, złe przepisy prawne, które do takiego rozpadu rodziny się przyczyniają.
Rozumiem, że jako Stowarzyszenie Odpowiedzialne Gdańsk macie różnego typu rozwiązania na to, co można zrobić, żeby poprawić tę sytuację, która obecnie jest. No bo przecież wszyscy się zastanawiają nad tym, co zrobić, żeby było nas więcej, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, współistnieć i wzajemnie sobie pomagać.
Gdybyśmy mieli takie rozwiązanie, to prawdopodobnie bylibyśmy bardzo bogatymi ludźmi, bo sprzedając ten pomysł do tych bogatych państw Zachodu, które mają problem z dzietnością, prawdopodobnie dużo moglibyśmy zarobić. Nie ma prostych odpowiedzi na tak trudne pytanie, nie ma prostych działań, które w sposób gwałtowny czy jednoznaczny odwróciłyby tendencję, która w Europie narasta od blisko 40 lat. Ja przypomnę, że ostatni wyż demograficzny mieliśmy wtedy, kiedy było nam tak bardzo trudno, czyli w stanie wojennym. To wówczas urodziło się blisko 700 tysięcy dzieci. Dzisiaj tych dzieci rodzi się blisko o połowę mniej. Jako jeden z podstawowych powodów, dla których ludzie nie chcą mieć dzieci, uznaje się, że ludziom się po prostu nie opłaca mieć dzieci. pewien amerykański naukowiec, Carl Stanley Becker, to noblista w zakresie ekonomii, on udowodnił związek przyczynowo-skutkowy między liczbą rodzących się dzieci, a między innymi systemem zabezpieczenia społecznego, zabezpieczenia emerytalnego. To znaczy dzieci przestały być zabezpieczeniem dla osób starszych na starość, znaczy dla rodziców na starość, co powoduje, że nie chce nam się dzieci posiadać w okresie wtedy, kiedy powinniśmy je posiadać. Teraz my jesteśmy hedonistami, staramy się realizować swoje pasje, wyjeżdżamy na mnóstwo różnych pięknych wycieczek, zamiast w tym czasie po prostu zajmować się naszymi dzieciakami.
Przejdźmy trochę do innego tematu, który jest również ważny, bo ten, o którym pan wspomniał, jest na pewno zasadniczy i bardzo ważny, ale chciałbym też poruszyć kilka wątków, które dzieją się w tu i teraz. Podczas dzisiejszej porannej rozmowy w Śniadaniu Polityków na antenie Radia Gdańsk zaproszeni politycy rozmawiali m.in. o brutalizacji życia publicznego, również w kontekście ostatnich zdarzeń ataku na operatora telewizji gdańskiej przez syna znanego biznesmena. Ale przywołano również inne zdarzenie, nie tak odległe, ataku na wolontariusza ruchu pro-life przez środowiska związane z LGBT. Jak pan ocenia te dwa zdarzenia i skąd bierze się według pana taka agresja? Bo odnoszę wrażenie, że każde środowisko troszeczkę oskarża drugie o agresywne zachowania. Jak wyjść z tego klinczu, impasu, używając tak terminologii sportowej?
Po pierwsze, uważam, że należy się odciąć od agresywnych źródeł informacji, dzięki czemu będziemy z pewnością bardziej spokojni.
A skąd wówczas czerpać informacje?
Och, wie pan, zaręczam panu, że to, co jest najważniejsze w życiu, to nie są wiadomości, które dostarcza nam ani Telewizja Polska, ani TVN. Dlatego, że to, co jest najważniejsze w życiu, to ja twierdzę, że rodzina i to, co się dzieje wokół najbliższej rodziny.
Ale wróćmy do tej sytuacji,
tak jest, ale wracając do tej,
związanej
do tej sytuacji,
z brutalizacją życia.
Panie redaktorze, żyjemy w mieście Gdańsku. Ja twierdzę, mówiłem tak na moim wystąpieniu na jednej z pikiet, że brutalizacja życia w mieście Gdańsku, jej przyczyna jest bardzo, ale to bardzo prosta. To jedna opcja polityczna od ponad 30 lat w mieście Gdańsku sprawuje władzę i to jedna opcja polityczna dyktuje warunki. Ma największy portal internetowy w mieście Gdańsku, ma dostęp do wielu tub propagandowych w mieście Gdańsku, ma także setki swoich miejsc ogłoszeniowych na autobusach i na tramwajach. Jeżeli po 30 latach zarządzania miastem Gdańsk przez tą opcję polityczną dochodzi do takich brutalnych aktów, to znaczy, że to ta opcja polityczna odpowiada za taki, a nie inny stan rzeczy. I teraz przerzucę się na to, co dzieje się z nami, z naszym stowarzyszeniem i z naszymi prośbami. Proszę sobie wyobrazić, że my od blisko 2 lat zabiegamy o możliwość kontaktu z urzędnikami miasta Gdańska i wywierania wpływu na te programy edukacji, pseudoedukacji seksualnej. Od blisko półtora
roku. Jakie
są
wyniki tych waszych próśb i monitów?
Wyniki są żadne. Organizujemy spotkania, organizujemy pikiety. W końcu pan prezydent Kowalczuk twierdzi w mediach publicznych, że do debaty dojdzie. Później mija kolejne miesiące. Potwierdza, że taka debata będzie miała miejsce prędzej czy później. Ale to później przeciąga się tak bardzo daleko, że my znowuż musimy stać pod szkołami. My znowu musimy pikietować i my znowu musimy iść jak najniżej się da, czyli bezpośrednio do rodziców, dlatego że władze miasta Gdańska w sposób po prostu bezceremonialny traktują nas per noga.
Ja podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę i spotkanie, chciałbym zapytać się, bo dzisiaj jest szczególna rocznica, wspominamy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. 36 lat temu został zamordowany. Nie chcę w jakiś sposób odnosić się do dnia dzisiejszego, ale czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony, jest jeszcze wciąż pamiętany, czy może niektórzy chcieliby o nim zapomnieć, jak pan wspomina to, co mówił, bo on przecież mówił: zło dobrem zwyciężej.
No właśnie ten cytat chciałem przekazać również. To, co zostało mi pamięci z tamtych lat. Ja byłem, no powiedzmy, małym chłopcem, gdy ksiądz Jerzy został bestialsko zamordowany. Tak, te słowa zostały w pamięci. Zło dobrem zwyciężaj i proszę mi wierzyć, że my staramy się według tej sentencji żyć, według tej sentencji kierować naszym stowarzyszeniem. Wszystkie pisma, które piszemy do Urzędu Miasta, zawsze konkludujemy tym sformułowaniem, że jest szansa na porozumienie i zawsze zapraszamy do rozmów. Bo powinniśmy rozmawiać, a nie okładać się brzydkimi słowami, epitetami. Bo zawsze warto rozmawiać i zło dobrem zwyciężać.
Zło dobrem zwyciężaj. Warto tę sentencję sobie wziąć do serca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.